Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry. Dzisiaj tak trochę nietypowo, od drugiej strony, porozmawiamy o DDA, między innymi. Moim gościem jest Artur Gębka, psycholog i psychoterapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem już, który jest autorem książki Butelka Taty, ilustracje Agaty Dudek. To jest krótka książeczka, to jest książeczka dla dzieci. Natomiast no, jak ja ją przeczytałem, to miałem takie dojmujące, głębokie uczucie bólu w sobie, mimo że temat znam. Znam dobrze, no, na wielu płaszczyznach, już się nie będę przechwalał. Natomiast powiedz mi, czy to jest książka, która jest w stanie trafić do dzieci?
Mm-hmm. Ja myślę, że ta książka była pisana z taką intencją, żeby trafiła do dzieci, ale też szerzej do rodzin. Z taką intencją ją pisałem i wiem, że ona rzeczywiście robi bardzo duże wrażenie, takie emocjonalne, na tych osobach, które gdzieś się zetknęły z tematem w różnych formach, tak? Czy to były w rodzinie, czy same miały tego typu problemy, albo były dziećmi i teraz są już osobami dorosłymi i wiem, że bardzo mocno rezonuje z nimi. Natomiast intencją moją była też to, żeby trafiała do dzieci, bo wiem, że książki tego typu no, jednak pozwalają dzieciom wejść w temat, ale nie bezpośrednio, czyli nie rozmawia się o nich, tylko o bohaterze i wiem, że to przy tematach traumatycznych czy jakichś po prostu bardzo trudnych ułatwia tą pracę, zwłaszcza dzieciom takim do 13 roku życia, bo nastolatki już chętniej wchodzą i mówią o sobie, natomiast młodsze dzieci obawiają się mówić czy o rodzicach, a tutaj jakby mogą trochę na jakimś poziomie przerobić ten trudny kawałek.
No bo to jest taka metaforyczna opowieść, ona nie jest dosłowna. Mm-hmm. Ja rozumiem i jakby ona jest bardzo czytelna. Co z twojego doświadczenia, jak ty patrzysz na swoich też, nie wiem, czy mówisz pacjentów, czy klientów, nie wiem, z której jesteś
szkoły.
To różnie. Mam na myśli dzieci. Co się dzieje w głowie dziecka w domu alkoholowym, w jego psychice?
No to się właśnie dzieje bardzo dużo różnych, często sprzecznych procesów, bo z jednej strony takim charakterystycznym uczuciem jest gdzieś wstyd. Dużo osób, które wyszły z takich domów, mówią o tym, że wstydzą się, czy to za siebie, czy to za osobę, która właśnie piła. Z drugiej strony jest lęk o tą osobę, czyli gdzieś, czy sobie nie zrobi krzywdy, czy jej się coś nie stanie, tej osoby pijącej, czy to jest ojciec, czy matka. I też jest złość, dlaczego im to robi, co się dzieje. I jest takie ogromne zamieszanie w tych emocjach. To nie jest takie czytelne, prawda? Tam nie ma tak jednostronnie, że jest nienawiść albo miłość, tylko te uczucia są takie skrajne i bardzo mocne. I jednocześnie tworzy się dużo takich przekonań, też wchodzi się w różne role, czyli takie role niedziecięce. Mamy często role zbyt dorosłe, czyli dzieci przejmują odpowiedzialność, opiekują się rodzicami. Czasem mamy role takie trochę prześmiewcze, czyli niektóre dzieci, żeby rozładować napięcie, wchodzą w takie różnego rodzaju wygłupy czy tego typu postawy. Także tych ról jest bardzo dużo, a takie niektóre mocno widoczne, to jest ich kilka.
Jakbyś miał wytłumaczyć komuś, kto sam tego nie przerobił na własnej skórze i spowodować, że zrozumie, skąd się bierze, chyba wśród większości, nie, dzieci DDA, niskie poczucie własnej wartości.
Mhm. To pewnie te źródła są różne, natomiast bardzo często jest to po prostu bezpośredni przekaz, kiedy, nie wiem, osoba jest pod wpływem alkoholu i mówi wprost, jesteś, nie wiem, głupi, niefajny, w różnego rodzaju słowach. To bardzo często no, dzieci chłoną te przekazy, czyli to, co dzieje się w środowisku rodzinnym, dzieci obserwują, czyli to się tak mówi poprzez trochę modelowanie, tak? Przyjmują jakiś schemat myślowy. I to jest jeden kierunek, czyli bezpośrednio obserwują i doznają tego przekazu, że są jakieś wadliwe. Z drugiej strony czasem nie dostają bezpośrednio, ale pośrednio, czyli środowiska dookoła oceniają ten dom, tak? Mówią, że o, to jest patologia, już mówiąc tak skrajnie, tak? Czy że to jest coś nie tak z tym domem i dziecko no, siebie rozumie jako kawałek tego domu i również przejmuje tą część. Czasem jest tak, że widzi jak nie wiem, ojciec traktuje matkę albo matka ojca i nawet to nie jest wyzywanie bezpośrednie, ale ten pośredni kawałek znowu one biorą jako swój. Czyli no często niestety z alkoholem łączy się jakiś rodzaj przemocy albo też deprywacji emocjonalnej, czyli takiego niezaopiekowania emocjonalnego, które też właśnie sprawia, że dziecku jest potem trudno się sobą opiekować i też swoimi emocjami. Dlatego też często to jest taka pułapka, że dzieci z rodzin alkoholowych, mimo że nie chcą pić, same czasem wpadają w ten nauk, bo nie są nauczone jak inaczej regulować emocje na przykład.
Ale jest też taki model, wcale nierzadko ja się spotykam z takim modelem. Ludzie mówią, którzy są z domów alkoholowych, mówią, że no ale u mnie... Nie wiem, ojciec pił, ale nie bił, nie było awantur. W sumie, gdzie jest problem?
Mm-hmm. No tak, to jest rzeczywiście ważne. Ta książka też została napisana bardziej w takim modelu, gdzie nie ma jakoś takich bardzo intensywnych scen, bo tak jak nam się kojarzy stereotypowo z jakąś przemocą fizyczną na przykład. Natomiast drugim kawałkiem właśnie myślę przy takim, o którym mówisz, jest to, że ten rodzic jest taki nieobecny, czyli że go często nie ma. Jeżeli
to... No nawet fizycznie może być, nie?
Tak, fizycznie może być, że przychodzi po tej pracy albo po tym wyjściu, gdzie spożywał alkohol, ale na przykład kładzie się, nie rozmawia z tym dzieckiem, czyli nie buduje więzi. I to też jest bardzo trudne, bo dziecko nie wie tak naprawdę, czy nie wiem, tata go kocha, czy nie kocha, czy go lubi, czy nie lubi, czy w ogóle on jest ważny. Bardzo ważnym takim... przekonaniem, które się kształtuje u wielu osób, jest takie poczucie nieważności, czyli że moje potrzeby są nieważne, moje potrzeby są nieistotne, bo często jest tak, że taki rodzic, stereotypowo ojciec, który wracał i na przykład na tej kanapie potem leżał i nie było awantury, no to też był taki przekaz. Musimy być cicho, nie przeszkadzajmy tacie, on musi teraz, nie wiem, odpocząć, się zregenerować, czyli że jakby to były najważniejsze potrzeby. I dziecko, które często ma taką potrzebę zabawy, spontaniczności, często w takich domach mają odbieraną. I to też się obserwuje w terapiach dorosłych osób, że nie dzieje się nic w ich życiu takiego z boku patrząc, zagrażającego, niebezpiecznego, a one na przykład nie potrafią się cieszyć, nie potrafią wejść w taką ekspresję radości. To też może właśnie wynikać z takiego domu, gdzie było bardziej takie wyciszenie, wycofanie niż takie akty.
To jest taki, trochę przemocy. Taki, jakbyś opisał taki dom, gdzie po prostu ta atmosfera tej gęsta jest, jak to się mówi, siekiera wisi w powietrzu i te dzieci się trochę chowają po to, żeby się nie narazić na jakąś reakcję, nie?
Tak, tak. To może być, że wisi w powietrzu, a nawet może być tak, że już są wszyscy przyzwyczajeni, że nawet nie jest takie aż bardzo to silne, a mimo to potrzeby czyjeś są na pierwszym planie i jakby zawsze w centrum. I myślę, że to jest ważne.
Mhm. Czy dziecko jest sobie w stanie w ogóle samo poradzić, gdy wychodzi z takiego domu?
Czy pewnie sobie, no bo to jest takie trudne pytanie, czy sobie poradzi, bo tak, każde dziecko sobie radzi, czy ono wchodzi...
No jakoś sobie radzi.
Tak, tak, wchodzi w schematy.
Zabiera plecak pełen kamieni, dokładnie, które mu ciążą i dokładnie. To jestem przekonany, że to jest ciężkie glamoty są w tym plecaku.
Tak, i to jest tak, że właśnie my jako dzieci często przyjmujemy takie sposoby radzenia sobie, tak się twórczo przystosowujemy, żeby przetrwać daną sytuację. No i coś nam to odbiera, coś nam daje. I czasem jest tak, że my nie jesteśmy świadomi, że idziemy z tym bagażem, bo czasem kojarzy mi się taki no, wyraźny przykład dobrej uczennicy, która w domu się dobrze uczyła, radziła ze wszystkim, nie było z nią problemu. No jeszcze otoczenie to wzmacnia, bo się wszyscy cieszą, ciocie, wujkowie, rodzice. I wtedy jest takie złudne poczucie, że no ten alkohol chyba nie odcisnął żadnego piętna. Natomiast często jest tak, że ta osoba potem nie może wyjść z tego perfekcjonizmu na przykład i wszystko musi robić idealnie i to ją w pewnym momencie wypala i może być na przykład epizod depresyjny. To taki wyraźny i dosyć znany przykład, gdzie pozornie nic się nie dzieje. Także ten bagaż jest i czasem nam bardziej ciąży, w sensie, że gorzej nam się funkcjonuje, na przykład społecznie, nie wiem, trudniej nam ukończyć studia, czy sobie z czymś poradzić, a czasem tak pozornie tego ciężaru nie ma.
Szóstkowy uczeń, wszyscy chwalą, klepią po plecach, są dumni, a miły. Później tam tak. Perfekcjonizm zabija, kiedyś takie hasło gdzieś wyczytałem i... I bardzo, bardzo, bardzo w nie wierzę. Z czym dzisiaj do ciebie przychodzą dzieci? Z jakimi problemami?
No myślę, że...
Nastolatkowie pewnie bardziej niż dzieci, nie?
No tak, bo to są w sumie takie, by trzeba było rozdzielić dwie grupy, takie 14, 17 i młodsze dzieci, myślę tak od 8 roku życia, bo młodsze to...
Już w takim wieku się, tak, są?
Tak, tak, no nawet czasem młodsze, ale młodsze bardziej są na takich konsultacjach czy rozeznaniu i to jest głównie praca rodzica. Natomiast... Te nastolatki 14-17 lat, no to bardzo dużo samookaleczeń. Bardzo powszechny teraz problem. Czyli to jest znowu problem z regulowaniem emocji. Czyli że te emocje są czasem tak silne, że nie da się wytrzymać.
Dla zdrowego człowieka wydaje się czymś absurdalnym zupełnie, że można się samookaleczać i ma to pomóc w regulowaniu tych emocji.
Tak.
Bo tylko, to jest zadawanie sobie bólu.
Dokładnie, nie? Tylko że czasem właśnie takim osobom łatwiej znieść ten ból fizyczny niż psychiczny. I to jest tak jakby przekierowanie trochę uwagi na ból fizyczny, który daje ulgę na poziomie psychicznym. Z drugiej strony tam też są te używki właśnie. I te używki są różne. To są narkotyki, alkohol, ale też leki bardzo często. Teraz to się coraz częściej dzieje. I to znowu jest ta próba regulowania sobie nastrojów, takiego też przekonania jakoś dużo go jest u młodych ludzi, tych nastolatków, żeby nie czuć, że emocje są złe. Mimo, że dużo się mówi w mediach, że one są okej i że można je czuć.
A skąd to się bierze?
Myślę, że bierze się z tego, że to pokolenie, czyli to teraz 14-17, ono nie zostało nauczone regulowania emocji. Wtedy jak to były dzieci, to jeszcze się tak dużo nie mówiło, bo ten proces psychoedukacji takiej szerszej, mam wrażenie, dzieje się tak, nie wiem, z 5 lat intensywnie, może nawet od pandemii jeszcze intensywniej. I te młodsze dzieci już są wyposażone w książki, te, które teraz mają powiedzmy 5 czy mniej lat, są uczone tego, że smutek jest w porządku, lęk jest w porządku. Tamte dzieci nie były tak wyposażone i one nie potrafią tego regulować, a jednocześnie mają taki napływ bodźców, no bo jesteśmy społeczeństwem mocno przebodźcowanym, że no nie są w stanie tego udźwignąć i szukają różnych sposobów. No i terapia ma im pomóc trochę wypracować inne sposoby niż, nie wiem, używki, samookaleczenia, co wcale nie jest łatwe, bo te akurat sposoby dają bardzo szybką i mocną ulgę. Inne sposoby, nie wiem, typu sport, muzyka, też potrafią wyregulować, ale nie aż tak intensywnie.
No to nie jest tak, nie ma to takiego spektakularnego niestety działania jak używki, tak jak wspomniałeś, wiem to po sobie. Łatwo jest dzieci, no nastolatków nakłaniać do stosowania takich zdrowych sposobów radzenia sobie z tymi emocjami?
Myślę, że niełatwo nakłaniać, w sensie, że jeżeli mamy taką intencję, bo dużo osób ma taką intencję, żeby trochę nastolatkom mówić, co jest dobre, a co złe, no to jest taki wiek, że za tym się nie idzie.
Jak słyszą coś takiego, tak, to pewnie tak. Z automatu im się włącza blokada i dokładnie, nie słyszą tych słów już.
Dokładnie. Nie. No i w terapii często pracuje się nad tym, że się tak ogląda z nimi zyski, straty, trochę patrzy, co im to daje, co nie daje i bardziej zachęca do takiego samodzielnego wyboru. I to często rzeczywiście się dzieje, że ja też to zauważam w terapii, że mówię o jakiejś, nie wiem, metodzie, sposobie, dostatek tego nie przyjmuję, a na przykład za kilka miesięcy słyszę, że to zastosował, ale to wtedy wyszło z jego wyboru i to wtedy rzeczywiście się udaje. Jak ja bym naciskał, i to często z bezradności robimy, jako, nie wiem, rodzice czy opiekunowie, to raczej rzeczywiście możemy spodziewać się oporu. Także no to jest taki wiek, że chce się mieć takie poczucie samostanowienia. I to nie jest tak, że nastolatki nie słuchają i nie chcą wiedzieć, tylko że to też u nich ten proces musi zajść w ich tempie tej zmiany.
Młodzież dzisiaj sobie radzi z tym światem, z twojej perspektywy? Tak jak mówisz, to przebodźcowanie, zmiana w ogóle też, ja mam wrażenie, jest zupełna zmiana, jest metod komunikacji. Ja dzisiaj po sobie widzę, nie wiem, jak z córką mam kontakt, ona woli ze mną po prostu pisać, nie? One są nauczone tego pisania, to... A z doświadczenia wiem swojego, z relacji z dorosłymi ludźmi, no, że komunikacja tekstowa, jeżeli ona wchodzi w jakąś taką trudniejszą jakąś, w jakiś temat, jeżeli jest jakiś spór, nie wiem, albo coś trzeba ze sobą wyjaśnić, no pozostawia po prostu masę różnych tam pól do interpretacji, nadinterpretacji, tak, do fałszywych tropów i do wkręcania sobie właśnie, co ta osoba miała na myśli, a co faktycznie napisała, nie?
Tak, że też nie widać tych emocji.
No nie widać emocji, tak naprawdę nie wiadomo, nie? Ja dzisiaj wiem, że jak z kimś piszę, no to ja mogę sobie z kimś popisać, nie wiem, umówić się na kawę albo gdzieś tam na spotkanie, natomiast no, nie poruszać tematu trudnego, bo jak te dzieci w ogóle funkcjonują w tym świecie, nie? One są, wiem, że są tego nauczone, nie?
No właśnie, to jest takie ciekawe zagadnienie, ponieważ to też jest bardzo różnie, w sensie, że są dzieci, nastolatki, które same sobie ograniczają na przykład TikToka, że same zauważają, że tego jest za dużo, że są przebodźcowane, także ta świadomość też rośnie i albo starają się wybierać treści. To nie jest tak, że dzieci czy młodzież, one tego chcą bardzo, zwłaszcza młodzież. Po prostu trochę są w tym świecie i no tak jak my dorośli też się uczą, tak? Ile z tego brać, ile nie brać. Myślę, że to, co jest też trudne dla nich, to to, że te media trochę pokazują taki świat szybkiego sukcesu. I to bardzo zauważam, że osoby 15-letnie czują napięcie, bo nie mają jeszcze firmy na przykład, tak? Że nie założyły firmy, no, albo jeszcze, nie wiem, nie zarabiają dużych pieniędzy, albo... To też zależy od środowiska, natomiast też bardzo sobie nakładam taką presję, że chodzą do liceum, już powinny też pracować, albo że przez całe wakacje pracować, czyli i to nie jest tak, że rodzice tego od nich wymagają, tak? Bo często to są osoby, które by mogły sobie pozwolić na niepracowanie, a one same nakładają na siebie tą presję, widząc sukces osób z mediów, oczywiście na jakiś taki pozorny, bo wiemy, jak to różnie jest, natomiast gdzieś ta presja się na nich mocno odciska. Także myślę, że współczesne nastolatki są w takiej ogromnej presji sukcesu. Sukcesu, który ma być też szybki i taki widoczny, tak? Że to powinno być takie bogactwo, ale bogactwo nie zawsze intelektualne. Aha.
I ta pogoń za tymi lajkami, tak? Za uwagą?
Tak, tak. To się dzieje i rzeczywiście no, gdzieś im trudno ten balans znaleźć. No to też nie dziwi, bo nam dorosłym też jest trudno z tym balansem. Także, ale nastolatki już to zauważają. Dzieci mniej, no to też naturalne, że one tego mogą nie widzieć jeszcze, natomiast nastolatki też widzą, że to nie jest takie czarno-białe, to nie jest tak, że są zachłyśnięte internetem i że wszystko jest tam super dla nich.
A ci twoi pacjenci, to oni częściej sami dochodzą ci nastolatkowie do takiej sytuacji, że widzą, potrzebują pomocy, nie wiem, idą do mamy, do taty i mówią, mama potrzebuje z kimś porozmawiać, czy to rodzice są tymi, którzy te dzieci przyprowadzają do gabinetu?
Myślę, że właśnie wśród tych mniejszych dzieci, takich 8 lat do 12, no to rodzice zdecydowanie coś zauważają, coś ich niepokoi i często to jest coś takiego, co wystarczy omówić z rodzicem, on zrozumie, że się dzieje jakiś proces i nie wymaga jakiejś dalszej albo długiej interwencji. Natomiast te nastolatki 14 właśnie wzwyż, to często same już proszą i często to może często to nie, ale że czasami tak się zdarza, że proszą rok, czasem trochę dłużej i rodzic ma poczucie, że to jeszcze nie jest aż tak źle. I dopiero jak jest taki naprawdę intensywny...
Czyli są de facto hamowani przez...
Tak, czasami są hamowani z różnych przyczyn. Czasem rodzicowi trudno się skonfrontować. Jest jeszcze wciąż dużo jakichś stereotypów o psychoterapii. Tak, rodzic też czasem boi się być zaangażowany, a jednak no, to jest ważne, żeby był zaangażowany. I to jest trudne tak się zderzyć, natomiast jak już są mocniejsze objawy typu samookaleczenia czy myśli samobójcze, no to rodzice rzeczywiście wtedy widzą tą potrzebę i działają intensywnie.
A co zrobić, będąc rodzicem, opiekunem, jak nakłonić, nie wiem, zainspirować dziecko do tego, żeby poszło, kiedy widzimy, że ewidentnie jest jakiś taki, nie wiem, są, no widać, że to dziecko nie ma ochoty wstać do szkoły. Mm. No, nie, czasem są objawy, nie trzeba być psychologiem ani psychiatrą, żeby zobaczyć, stwierdzić, że jest, naprawdę jest coś bardzo nie tak, nie? A wiem doskonale z własnego też doświadczenia, że leczenie na siłę, psychoterapia na siłę no, nie jest w stanie zadziałać chyba. Nie? Mm-hmm.
No to małe szanse.
Są jakieś metody, żeby to dziecko gdzieś tam popchnąć, żeby ono zgodziło się do tego, żeby chociaż skonsultować się z kimś?
Mm-hmm. To też właśnie pewnie zależy od etapu i myślę, że jak to dziecko już zaczyna tak, nie wiem, leżeć więcej w tym łóżku, jakieś tam się wydaje smutniejsze, ma mniej energii, to zachęcam, żeby już spróbować zadziałać, bo jak ono już będzie w takim stanie, że leży i praktycznie z tego łóżka nie wychodzi, czyli to zaszło dalej, czyli nie tak profilaktycznie albo w jakichś pierwszych fazach, no to jest dużo trudniej, bo są takie dzieci rzeczywiście, co rodzice nie byli w stanie już ich wyciągnąć z tego łóżka, musiały gdzieś, nie wiem, pojechać na jakiś oddział, no wtedy już trzeba intensywniej. Mhm. To, co też pomaga dzieciom i nastolatkom, no to jak rodzic pokazuje, że sam uczestniczy w terapii albo sam się zaangażuje, bo jednak no, w kontekście nastolatków i dzieci to jest taki problem rodzinny przeważnie, tak? Nie zawsze aż tak intensywnie, ale czasami to jest jakby trzon problemu. Jeżeli rodzic się nie zaangażuje, no to dziecko tak jakby od ściany się odbija, tak?
Bo ona będzie chciała. Tak jak wspomniałeś, czasem pewnie bardzo ciężko się skonfrontować, dopuścić się tą myśl, bo jednak tam trzeba wziąć trochę winy na siebie.
Tak, coś skorygować na pewno i
uznać, że się dało ciała, tak mówiąc kolokwialnie, no. Być może z czymś.
Tak, chociaż ja to staram się zawsze tak pokazać w szerokim kontekście, bo to nigdy nie jest tak, że jest jeden winny, prawda? Że tam zawsze każdy coś tam dał od siebie dobrego i coś tam dał od siebie mniej fajnego, ale jest też szkoła, cały kontekst kulturowy, także to nie jest takie wąskie, więc dobrze, żeby rodzic też na to spojrzał szerzej, bo rodzic w takim ogromnym poczuciu winy to też nie jest taki łatwy kompan do pomocy dziecku, bo wtedy to dziecko też nie chce go obarczać, tak? Czyli jak rodzic mówi, no tak, wszystko moja wina, wszystko przeze mnie, no to dziecko czasem samo wychodzi z terapii, bo nie chcę, żeby rodzic był też w takich trudnych emocjach, więc warto to wyważyć. Wziąć odpowiedzialność, ale też widzieć, że to nie jest wszystko po mojej stronie. Nie?
A zderzasz się z takimi topornymi, opornymi rodzicami?
To wszystkie rodzaje rodziców się zdarzają.
No bo ja słyszałem już tam od różnych osób takie historie o tym, że dziecko chce iść, potrzebuje pomocy, a rodzic z różnych powodów broni się, zapiera jak tylko może, żeby w to nie wejść, nie?
Tak, no jest pewnie grupa takich rodziców, którzy odczuwają dużo lęku przed oceną ich funkcjonowania. Też często ci rodzice czują gdzieś, że z nimi dzieje się coś trudnego i że sobie nie radzą, a wiadomo, że taki kontakt dziecka, no odsłoni te rzeczy, tak? A czasem rodzic nie czuje się gotowy, żeby się z tym skonfrontować, natomiast warto jednak tutaj to zdrowie dziecka zauważyć i trochę tą szalę poważyć, czy ten mój pierwszy, bo to często jest taki pierwszy wstyd, pierwszy lęk, a potem już na ogół jest łatwiej, bo no psychoterapeuta raczej nie ma takiej postawy oceniającej, atakującej, raczej no, ma takie zadanie rozumieć i wspierać. Czasem oczywiście skonfrontuje, coś pokaże, ale stara się to robić raczej w empatyczny sposób. Także myślę, że to jest ważne też z tego względu, że rodzice czasem, i to oni też to mówią, że mieli nadzieję, że się jakoś to ułoży. A na ogół to, jeżeli już jest jakiś taki poważniejszy stan, to się samo nie ułoży. To po prostu wyjdzie później. A o tyle to jest trudne, jak wyjdzie później, że jak dziecko ma już 17 lat, już tam się zbliża do 18, to już bardzo mało czasu jest, żeby mu pomóc, tak? No bo może na przykład stwierdzić, że już nie chce, albo nie chce w ogóle angażować rodzica w terapię, no bo ma prawo, jak 18 lat ma. I wtedy robi się dużo trudniej, także warto to wziąć pod uwagę, że ten problem on tak sobie nie zniknie. On może zmieniać formę, jakoś narastać i jak się tym nastoletnim dzieckiem zaopiekujemy, no to może być nam lżej potem.
Zgodzisz się z taką moją, taką domową tezą, że dzisiaj dzieciak jak ma, nie wiem, 15, 16, 17 lat i pójdzie na terapię, nieważne tam do czego to dotyczy, ale przepracuje to i to za, nie wiem, 5, 2, 3 lata będzie miało taki duży handicap w stosunku do swoich nawet rówieśników. Takiej samoświadomości, poznania siebie, no bo nie uczymy, nie? W szkołach nie ma żadnych elementów psychoedukacji. Nic tak naprawdę nie wiemy, uczymy się o różnych fantastycznych rzeczach, chodząc do szkół, natomiast o własnym umyśle, o mózgu nie dowiadujemy się de facto nic.
Tak, myślę, tak od razu przychodzą mi jakieś obrazy tych nastolatków, z którymi pracuję i myślę, że jak najbardziej, że jednak ta świadomość nawet tego, że jakie mam emocje, jakie mam myśli w głowie, bo często jak się przychodzi na terapię, to trudno nawet rozpoznać, co czuję, gdzie czuję, co myślę, jak ta myśl się łączy z tym, co we mnie, czyli takiego wglądu. Niektórzy mają z tym większą łatwość, inni mniejszą, natomiast na pewno się nastolatki tego uczą. I nawet jak są w jakimś takim trudniejszym stanie potem, no to już łatwiej im się poruszać. No bo też terapia ma taką funkcję, co nam się czasem może to myli, ale to nie jest tylko tak, że na takie ugaszenie pożaru, prawda? Że coś się dzieje intensywnego, idę do terapeuty, czuję się lepiej i koniec. Tylko bardziej na takim też poznaniu siebie na jakimś poziomie i potem ja już sam mogę gasić te różne swoje pożary. No bo kryzysy, wiadomo, będą zawsze mniejsze, większe. No jak będzie za duży, no to wtedy mogę zawsze wrócić, tak? Bo też myślę, że nastolatki nie muszą być długo w procesie terapeutycznym, jakoś bardzo długo. To też kwestia, no ale rok to na pewno, tak? Ale nie muszą być latami, tam 5-10. Ale już z tego kawałka coś sobie biorą i nawet jako dorosły, to pewnie dopiero będziemy widzieć w kolejnych pokoleniach, ale nawet jako dorosły, jak pójdą do terapii, no to już z tym kawałkiem wypracowanym, już będzie im łatwiej potem coś przepracować, a część już będzie w nich ułożona.
Samoświadomość jest potrzebna, nie?
Tak,
jest jakiś taki pierwszy krok, żeby umieć zobaczyć
i w ogóle reagować.
Tak, nie? I na przyznać się, znaczy przyznać to dosłowo, ale jakby dopuścić do siebie myśl, że coś jest ze mną nie tak i że są miejsca, gdzie mogę uzyskać pomoc.
Tak, i tak przychodzi mi do głowy czasem takie nastolatki mocno straumatyzowane, czyli trudne rzeczy jakieś się działy w rodzinie, to one jak przychodzą, to one w ogóle nie są w stanie zobaczyć, co one myślą, co one chcą, co one lubią, nie lubią. I jak to już sobie ułożą, no to one mogą w ogóle zacząć realizować, nie wiem, jakieś pasje, swoje zainteresowania, mogą gdzieś ruszyć. A jakby zostały w tym takim chaosie, no to tam, gdzie fala by je pchnęła, tam by pewnie poszły, tak? By tak nieświadomie działając, no zwiększa się też ryzyko, że mogą w jakieś, nie wiem, destrukcyjne dla siebie środowiska wpaść, czy działania podjąć.
A nie jest chyba, można tak uogólniając powiedzieć, dzisiaj z młodzieżą najlepiej, bo i pandemia się dała mocno we znaki i ten świat, który wyprzedza chyba percepcję w ogóle naszego umysłu, nie? I my dorośli nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, a te dzieci mają jeszcze mniej narzędzi, więc nie jest lekko, nie? Dzisiaj jest dzieciakom, kurczę, chyba najtrudniejszy moment w cywilizacji, można powiedzieć tak górnolotnie nawet.
Nie wiem, czym tak to no
może
nazwał.
Dobrze. Może to
bo od razu sobie myślę o tych czasach,
tak,
gdzie
tak, ja też sobie pomyślałem.
Można było za mniejsza kara niż za dziecko.
I,
więc aż
i dzieci pracowały wszędzie.
Tak, tak, ale na pewno są trudne czasy. Pod tym względem, no nawet były te badania Martyny Wojciechowskiej, prawda, Młode Głowy. Jaka jest skala, bo ja też no myślę, że niektórzy z nas żyją w jakichś takich bańkach dużych aglomeracji też i na przykład jak się dowiedziałem, że 70% dzieci nie miało kontaktu z psychologiem nawet szkolnym z tych badań, to trudno mi było w to uwierzyć, znaczy wierzę, ale tak po prostu zaskoczyło mnie ta skala, bo jakby miałem poczucie, że jest duży problem, dużo myśli samobójczych, ale miałem jakieś takie złudne myślenie, że dużo dzieci jest zaopiekowanych, a jednak to wciąż jest tego za mało. Także no i ten procent niskiej samooceny czy myśli samobójczych jest bardzo, bardzo wysoki teraz.
Ja patrząc z perspektywy największego polskiego miasta Warszawy, wiem, że sytuacja jest, jeśli chodzi o dostępność specjalistów, dramatyczna, można powiedzieć, dla dzieci, bo nie wiem, oczekiwania na psychiatrę dziecięcego na przykład to są miesiące na konsultacje, gdzie często są sytuacje, na które absolutnie nie pozwalają poczekać. No i tak na koniec, jakbyś miał, nie wiem, zachęcić, zmobilizować jakimś dobrym słowem, wesprzeć rodziców, żeby byli uważni na swoje dzieci i chociaż oni się nie wstydzili przekroczyć tego progu gabinetu terapeutycznego.
Ja myślę, że to też jest ważne pod tym kątem, w ogóle takie jakieś czułe czy dobre gesty do dzieci są czymś istotnym i my czasem nie doceniamy jakby tej mocy. Ja pamiętam takie badania, też myślę o rodzicach, ale w ogóle jak się zachowujemy my do dzieci, bo czasem mamy swoje, a czasem jesteśmy ciocią, wujkiem, czy w ogóle w jakimś kontakcie, czy psycholog właśnie, że taka obecność takiego dobrego dorosłego, czyli który wysłucha, rozumie, jest jakoś wspierający w życiu dziecka, jeżeli jest przez pół roku, czyli to nie jest tak długo w życiu dziecka, potrafi bardzo zmniejszyć na przykład, już nie powiem teraz ile, bo nie pamiętam, ale statystyki występowania na przykład epizodów depresji. Czy czasem w terapii, jak pracuje, to ktoś jest mocno straumatyzowany, a pamięta, nie wiem, jedną nauczycielkę czy jednego trenera, który tam powiedział raz, dwa dobre słowa. I to naprawdę jest jakiś taki kawałek, który też zostaje. I myślę, że my trochę mało na to zwracamy uwagę, że jesteśmy często w takiej, jako rodzice czy opiekunowie, frustracji, że to i tak nic nie da, albo za mało, albo że no, to dziecko i tak się źle czuje i rezygnujemy z tych takich czułych rzeczy i znowu wchodzimy w taki atak z tej bezradności. A myślę, że dobrze, żebyśmy próbowali wytrzymać i jednak szukali dla tego dziecka jak najwięcej takich troskliwych dorosłych. No i to może być też czasem no, terapeuta, jako jeden z nich, który gdzieś tam zaistnieje w życiu dziecka.
Bo koniec końców to nie wielkie pudła z prezentami są najważniejsze. Dokładnie. Ani, nie wiem, fantastyczne prezenty, wycieczki i tak dalej.
Tylko te emocjonalne zaopiekowanie.
Emocjonalna obecność i po prostu poczucie dla dziecka, że jest ten rodzic i on jest zainteresowany, nie?
Dokładnie.
Dziękuję, Arturze.
Dziękuję również.
Państwu polecam tą książkę. To jest naprawdę, to jest króciutka historia, ale bardzo boleśnie dojmująca i piękna. Ten egzemplarz dla naszych patronów rozdamy w lipcu. Dopiero, bo już czerwiec mamy zamknięty. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.